Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, a to konkretnie na wykładzie, który jest transmitowany online. Tak jak było zapowiedziane, będzie temat dzisiejszy, jest zatytułowany Dwa dni zbawienia Jahwe. Przed chwilą, jak mieliśmy uwielbienia, to ostatni właśnie utwór mówił o naszej wdzięczności za zbawienie wobec naszego Pana, wobec Boga. Temat ten też właśnie będzie mówił o zbawieniu. Jego za zadaniem jest pokazanie, że są dwa dni zbawienia Jahwe. Co prawda temat nie jest poświęcony temu, by udowodnić, że są dwa dni zbawienia w planie Bożym, bo to jest inny temat. Celem tego wykładu jest przedstawienie proroctwa Izajasza 49 rozdziału i tego, w jaki sposób prorok Izajasz w swoim proroctwie, a zwłaszcza w tym rozdziale, na temat tych dwóch dni zbawienia Jahwe się wypowiada. Tylko na początku kilka słów mówię o tym, że w ogóle są te dwa dni zbawienia, bo jest to nauka, no moglibyśmy powiedzieć, w chrześcijaństwie dość oryginalna. Większość chrześcijan nie widzi dwóch dni zbawienia w planie Bożym. Większość chrześcijan uważa, że jest tylko jeden dzień zbawienia, ten obecny dzień wieku Ewangelii, czas wieku Ewangelii, kiedy to zbawienie można uzyskać. My widzimy dwa dni zbawienia. Jest, można by różnych wiele wersetów przytaczać, które będą tego dowodziły. Nie to jest celem wykładu. Teraz wspomnę w tej chwili tylko o jednym wersecie, z którego, jak dla mnie przynajmniej, wynika niezbicie, że muszą być dwa dni zbawienia, bo inaczej ten werset z Nowego Testamentu nie byłby prawdziwy. A mam na myśli słowa apostoła, który powiedział, że Jezus za wszystkich śmierci skosztował. Więc jeżeli za wszystkich śmierci skosztował, to każdy ma udział w jego okupie i musi mieć szansę na skorzystanie z tego okupu. A jeżeli ktoś w tym dniu, czyli w wieku Ewangelii, nie słyszał o ofierze naszego Pana, nie miał szansy przyjść do Niego, to przez to nie miał szansy uzyskania zbawienia. Bowiem w innym miejscu Biblia mówi, że nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które mogliby uzyskać zbawienie. Tylko poprzez Jezusa Chrystusa można zbawienie uzyskać, nie żadnym innym sposobem. W związku z tym, jak ktoś nie usłyszał o Jezusie w tym życiu, bo na przykład żył w takich rejonach świata, gdzie nie można było usłyszeć, powiedzmy, przez całe długie stulecia imię Jezusa było znane tylko w Europie. No i tutaj to tak znane, to jest za dużo powiedziane. Przecież ten system chrześcijański był taki, że przez długie stulecia ludzie nie mieli zielonego pojęcia, o co w tym chodzi, i nie znali tak naprawdę imienia Jezusa. Przytłaczająca większość z nich uczęszczała na nabożeństwa ze strachu, bo tak im kazano, bo tak władcy zmuszali. Znajdowała msza odprawiana po łacinie, więc siedzieli na tym przysłowiowym tureckim kazaniu, nie wiedząc zupełnie, o co chodzi, i nie wiedząc o imieniu Jezusa i o zbawieniu, jakie można uzyskać przez wiarę w Niego. Chodzili, bo tego od nich wymagało, święcili święta, płacili dziesięcinę i tyle tylko wiedzieli na temat religii. Tak było przez bardzo długie stulecia, no można powiedzieć, aż do czasów XX wieku, kiedy cokolwiek świadomość ludzkości i chrześcijaństwa się poprawiła. Więc można zaryzykować śmiało stwierdzenie, że większość ludzi, jaka żyła na świecie od momentu istnienia tego świata, od naszego praojca Adama po dzień dzisiejszy, nie słyszała o imieniu Jezus. I w związku z tym nie miała szansy uzyskania zbawienia. Tego imienia nie znała, bo nawet ci, którzy słyszeli, to nie można powiedzieć, że poznali imię Jezus, bo to tylko usłyszeć o Jezusie to jest za mało. Trzeba go jeszcze przyjąć, trzeba się nim karmić, trzeba sobie przyswajać jego doskonałość, żeby uzyskać zbawienie. To wszystko wymaga raz, że i pewnej wiedzy, a przede wszystkim dużego stopnia zaangażowania ze strony takiego chrześcijanina, który chciałby skorzystać. To nawet w dzisiejszych czasach to jest malutki ułamek ludzkości i to nawet wśród tych, którzy teoretycznie im o imieniu Jezusa słyszeli, bo mieszkają w krajach tak zwanych chrześcijańskich, tutaj z akcentem na to tak zwanych, bo to wcale nie są kraje chrześcijańskie. Chrześcijanie stanowią tutaj, nie ma kraju chrześcijańskiego na tym świecie, w którym chrześcijanie stanowiliby większość. Jeżeli są, to stanowią marne kilka procent. Mam na myśli prawdziwych chrześcijan, a nie tych, którzy deklarują się za jako wierzący, jako chrześcijanie, bo przytłaczającej większości tak zwanych chrześcijan bardzo daleko do chrześcijaństwa i mają niewiele z nim wspólnego, albo niektórzy nic poza nazwą i uczestniczeniem w ceremoniach formalnych tego typu czy innego typu, które niczego nie dają, żadnego znaczenia nie mają i nikomu nie zapewniają zbawienia, bo zbawienie jest tylko przez Jezusa, tak jest plan Boży, po to Bóg dał swojego Syna Jednorodzonego, by życie wieczne miał ten, kto w Niego wierzy, tak jak mówi nam Ewangelia Jana 3,16, a nie ten, który uczestniczy w ceremoniach Kościoła takiego i czy innego i bierze udział w jego obrzędach i różnych innych praktykach religijnych, które nikomu zbawienia nie zapewniają, bo zbawienie jest w Jezusie. Więc ktoś taki, czyli przytłaczająca większość ludzi, by mogła skorzystać z tego, co Jezus zapewnił, ze zbawienia, z okupu, musi mieć inny czas na uzyskanie zbawienia niż dzień Ewangelii. I taki jest plan Boży. Bo plan Boży, w przeciwieństwie do tego, co wielkie kościoły chrześcijańskie nauczały przez całe stulecia, no, albo ten wielki kościół katolicki, jak jeszcze zanim w XVI wieku doszło do podziału, nauczał to, że misją kościoła jest nawrócenie świata obecnie, co jest błędną nauką, bo wcale nie jest to misją kościoła. Bóg nie dał takiej misji kościołowi na wiek Ewangelii. Dlaczego możemy tak śmiało o tym mówić? Z prostego powodu. Fakty to potwierdzają. Jeżeli taka byłaby misja, to już mamy prawie 2000 lat i misja zakończona niepowodzeniem. To znaczy, że Bóg poniósł klęskę, bo dał misję, która nie została zrealizowana. Że misja została niezrealizowana, jest oczywiste dla wszystkich, że nie żyjemy w świecie chrześcijańskim. Świat nie został nawrócony do Boga. Większość ludności tego świata stanowią poganie, ludzie, którzy nie wierzą w Boga Jahwe, a wśród nawet tej części świata, która wierzy w Boga Jahwe, to bardzo niewielki odsetek ma cokolwiek z nim wspólnego, więc można policzyć z tymi, którzy otwarcie deklarują, że nie wierzą, bo to są ludzie tego samego pokroju. W związku z tym ta misja była niepowodzeniem, totalną porażką ze strony Boga, ale nie jest, bo Bóg wcale takiej misji kościołowi chrześcijańskiemu na wiek Ewangelii nie dał. Ewangelia miała być głoszona na świadectwo po to, by wybrać pewną klasę z ludzkości do tego właśnie pierwszego dnia zbawienia Jahwe, do dnia zbawienia wyborczego, takim to nazywamy, dlatego że wtedy jest zbawienie możliwe do uzyskania dla tych, którzy są wybierani, czyli dla nielicznych z ludzkości, dla tych, którzy potrafią kroczyć wiarą, dla tych, którzy w trudnych warunkach wieku Ewangelii są w stanie kroczyć z Bogiem pośród panowania zła, grzechu i niesprawiedliwości. A jest to sztuka bardzo trudna i bardzo niewielu z ludzkości to potrafi. Gdyby tylko w takich warunkach była możliwość uzyskania zbawienia, to by oznaczało, że Bóg od razu z góry skazał ponad 90% ludzkości na porażkę. Tutaj nawet ponad 90, powiedzmy 99 możemy powiedzieć ludzkości, skazał na porażkę i na co? No, na śmierć wieczną, a w ostrzejszym wydaniu niektórych chrześcijańskich kościołów na wieczne męki wręcz. Co by niezbyt chlubnie świadczyło o Jego miłości, która jest wielkim przymiotem Jego charakteru. Bóg wiedział, jaka jest sytuacja ma przecież poznanie intuicyjne, wie z wyprzedzeniem, jaka będzie przyszłość i doskonale wiedział, że przytłaczająca większość, prawie wszyscy, nie nadają się do uzyskania zbawienia w trudnych warunkach wieków Ewangelii podczas prześladowań panów najpierw pogańskich, później chrześcijańskich pośród panowania zła, nie dadzą rady, dlatego dla reszty ludzkości przygotował zbawienie powszechne, które nie będzie wymagało chodzenia wiarą, tylko będzie można chodzić widzeniem, czyli w warunkach tego, co nazywamy wiekiem tysiąclecia, czy też pośredniczącym królestwem naszego Pana, gdzie będzie panowała sprawiedliwość i ci, którzy dobrze postępują, będą nagradzani. To będzie zachętą i motywacją dla tych, którzy są z natury klasą niewiary, by dobrze postępować. Bo człowiek, jak widzi efekty swojej pracy od razu, nie musi na nie czekać, to uzyskuje wielką motywację do tego, by wysiłek z siebie wynakładać. Najgorzej jest, jest to znacznie trudniejsze, jeżeli trzeba wynakładać olbrzymi wysiłek, a efektów nie bardzo widać. Niewielu byłoby skłonnych poświęcić dużo, a tutaj w tym przypadku trzeba poświęcić wszystko, na efekty, na nagrodę, która no, będzie w przyszłości. Dopiero, że będzie widać to dużo później, po wielu latach, po dziesięcioleciach, każdy by chciał, no i w sumie uzasadnione pragnienie natury ludzkiej, widzieć efekty swojej pracy już teraz, od razu, zaraz. I takie czynności, gdzie efekt widać od razu, są dużo łatwiejsze dla człowieka do dokonania. Tak jak jakiś jeden z filozofów czy pisarzy zauważył, że już teraz rozumie, dlaczego tak wielu ludzi lubi rębać drewno, bo w tej czynności od razu widać efekty. Uderzasz siekierą i z jednego kawałka drewna masz dwa. Efekt jest natychmiastowy, nie trzeba czekać. A człowiek lubi widzieć efekty swojej pracy, daje mu tą dużą motywację. Więc w przyszłości, w wieku tysiąclecia, będą takie właśnie lekkie w porównaniu do warunków wieku Ewangelii. Warunki do uzyskania zbawienia, kiedy będzie widać gołym okiem, że Bóg istnieje. Nie trzeba będzie wierzyć w istnienie Boga i w Jego charakter, i w Jego sprawiedliwość, i w Jego słowo, podczas gdy wszystko wydaje się temu przeczyć, wtedy wszystko będzie potwierdzało. Chociażby fakt, że ludzie będą wstawali z grobów. Każdy człowiek wie, że jest to rzeczą niemożliwą ludzkimi siłami, by ktokolwiek z umarłych powstał z grobu. Więc jeżeli będzie to widać, to jest to namacalny, oczywisty dowód na to, że Bóg istnieje. Poza tym wiele innych cudownych rzeczy dziejących się na ziemi będzie wszem i wobec wszystkim pokazywało, że Bóg jest i że sprawiedliwe prawe postępowanie mu się podoba i jest przez niego nagradzane, co będzie wielką motywacją dla tych, którzy nie miłują sprawiedliwości dla samej sprawiedliwości. Nie mają tak wielkiej raz i wiary, a po drugie miłości do zasad sprawiedliwości, do zasad dobra, by poświęcić swoje życie nawet gdy wszystko wokół nich wydaje się temu przeczyć. Więc to będzie ten drugi dzień zbawienia Jahwe. O tych dwóch dniach zbawienia pisze nam prorok Izajasz w rozdziale 49, zresztą nie tylko, ale my dzisiaj zechcemy rozważać właśnie rozdział 49. Jego wypełnienie, to jest proroctwo. To, co mamy tutaj, to jest proroctwo. Jego wypełnienie rozpoczyna się podczas żniwa wieku żydowskiego, czyli rozpoczyna się wraz z przyjściem naszego Pana we swoim pierwszym przyjściu tutaj na ziemię. Kontynuuje się przez wiek Ewangelii, kiedy jest pierwszy dzień zbawienia Jahwe, później przez wiek tysiąclecia, kiedy jest drugi dzień zbawienia i kończy się aż ostatecznym zniszczeniem wszelkiego zła, szatana i tych, którzy stanęli po jego stronie w małym okresie następującym po wieku tysiąclecia, czyli doprowadza nas to proroctwo od początku misji naszego Pana do finalnego końca planu zbawienia człowieka, czyli wprowadza nas, kończy się na progu tego, co nazywamy wiekami przyszłymi, kiedy już jest tylko doskonałość na ziemi. Rajskie warunki panują. Więc zobaczmy teraz po kolei do wersetów z 49 rozdziału Księgi Izajasza i zastanowimy się nad ich znaczeniem. W wersecie pierwszym czytamy tak. Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy dalekie narody. Tu wypowiada się, no wypowiada, prorok to wygłasza, ale tutaj prorok mówi w imieniu Boga i to są słowa naszego Pana, który właśnie w żniwie wieku żydowskiego nawołuje wszystkich, i tych bliskich, i dalszych, by słuchali i byli posłuszni. Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy dalekie narody. Następnie dodaje, jakim prawem się domaga posłuchu. Domaga się posłuchu dlatego, bo tak jak kontynuuje werset pierwszy, Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. Domagam się posłuchu, dlatego że Bóg powierzył mi misję. Od łona matki już nazwał mnie po imieniu. Jakim po imieniem został nazwany nasz Pan? No imieniem Jezus. A co znaczy imię Jezus? Zbawiciel. To jest imię, które od razu pokazywało urząd naszego Pana i to, że to poselstwo zostaje wysłane w świat, to dlatego, że nasz Pan jest Zbawicielem nie tylko narodu izraelskiego, do którego przyszedł, ale jest Zbawicielem całego świata. Dlatego wy, dalekie narody, też zważajcie na to. W żniwie wieku żydowskiego, gdy nasz Pan rozpoczął swoją misję w 29 roku naszej ery, przez 3,5 roku jego misja trwała do 33 roku. Później mamy kolejne 3,5 roku, to był jeszcze tam ostatni tydzień, druga połowa ostatniego tygodnia łaski dla Izraela, o której mówi prorok Daniel w 9 rozdziale swojego proroctwa. Ale potem, gdy ten okres się skończył, czyli jak mamy tutaj tak od wiosny 33 roku, dodamy 3,5 roku, to nas doprowadzi do jesieni 36 roku, koniec szczególnej łaski dla Żydów i poselstwo Ewangelii idzie w świat. Mamy nawrócenie Korneliusza, pierwszego poganina wchodzącego do kościoła. Jest misja apostoła Pawła, który tutaj szczególnie się koncentruje na tym, by przedstawiać Ewangelię, by dobrą nowinę głosić poganom po całym ówczesnym świecie, a ówczesny świat, no to Imperium Rzymskie. On to głosi, głoszą to też i inni apostołowie, ale szczególnie on jest nazwany w Biblii apostołem pogan, tym, który został przez Boga szczególnie posłany, by poganom zanieść Ewangelię. Dlatego tutaj nasz Pan mówi, by go słuchali wszyscy, także dalekie narody, bo on jest Zbawicielem nie tylko narodu izraelskiego, ale jest Zbawicielem całego świata. I Bóg Jahwe powołał go nie tak, jak się powołuje człowieka, który Biblia mówiła o męża w Starym Testamencie, że z czyichś lędźwi wyszli i to o ojcu była mowa, był podkreślany ten ojciec, tylko o naszym Panu jest powiedziane, że od łona matki został nazwany po imieniu, bo tam został powołany właśnie nie poprzez ziemskiego ojca, ale poprzez ziemską matkę, bo ojca miał niebieskiego i Bóg od samego początku nazywał go po imieniu, czyli zapowiadał jego urząd, mówił, jaki jego urząd ma być. Że tak jak prorok tutaj to przedstawia i tak jak ja to opisuję, że tak jest, to odczytajmy sobie z Ewangelii Mateusza, rozdział 1, wersety od 18 do 23, jako potwierdzenie tego, że tak rzeczywiście sprawa wygląda. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział od 18 do 23. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi swój lud od grzechów jego. Mamy to imię Jezus, jakbyśmy sobie tutaj przetłumaczyli, to werset by ten brzmiał, a urodzi syna i nadasz mu imię Zbawiciel, albowiem on zbawi swój lud od grzechów jego. Druga część tego wersetu wyjaśnia, dlaczego nasz Pan dostał na imię Jezus Zbawiciel. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka: oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Kolejne z imion naszego Pana, ale to imię Jezus Zbawiciel, najistotniejsze dla wszystkich. Więc nasz Pan Zbawicielem dla całej ludzkości. Jest mowa na razie o zbawieniu ogólnie. Idźmy do wersetu drugiego. W wersecie drugim czytamy tak: i uczynił moje usta ostrym mieczem. Tak nasz Pan mówi o sobie i o swoim poselstwie, bo miecz jest symbolem Słowa Bożego. Nasz Pan Słowa Boże wypowiadał. Tak, bo mieczem, jak to mówi apostoł Paweł, że gdy opisuje ubiór chrześcijańskiego żołnierza, tą chrześcijańską zbroję, mówi: weźcie też miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Słowo Boże jest mieczem. Tak nasz Pan tutaj przedstawia, że uczynił moje usta ostrym mieczem. Zresztą to nie jedyny symbol użyty w Biblii pokazujący słowa jako miecz. Gdy mamy obrazy Księgi Objawienia, to tam też mamy obraz naszego Pana na koniu z mieczem ostrym wychodzącym z ust Jego, jako symbol słów, które wychodzą z Jego ust. Więc nasz Pan mówi, że uczynił moje usta ostrym mieczem. Dlaczego słowa Boga, słowa naszego Pana są przedstawiane pod symbolem miecza? Czemu nie pod jakimś innym symbolem? No bo do czego służy miecz? No, miecz jest narzędziem wojennym. Służy do zabijania, do unicestwiania. No i trzeba powiedzieć, do tego w wieku Ewangelii służą słowa Boże. Nasz Pan powiedział do swoich uczniów, mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, a w wersecie 34, gdzie w Ewangelii Mateusza 10:34 nasz Pan mówi: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój światu. Nie pokój, lecz miecz. Konflikty, spory, swary, niesnastki. Tak jak nasz Pan też później mówił, że będą dzieci występowały przeciwko rodzicom i przyprawiały się jedni drugich o śmierć, że będą się działy rzeczy straszne. I to z powodu Jego słów, z powodu tego, że będą tacy, którzy przyjmą Jego słowa i będą tymi słowami żyli i będą Je głosili, będzie dochodziło do rzeczy strasznych. Bo nasz Pan, jak przyszedł w swoim pierwszym przyjściu, to nie przyszedł po to, by zaprowadzić pokój na świecie. Zaprowadzenie pokoju na świecie jest celem Jego wtórego przyjścia, a nie pierwszego przyjścia. Nasz Pan przyszedł po to, by przynieść miecz, tak jak sam powiedział, czyli ostre nauki. Bo nasz Pan co przyszedł i podał? Przyszedł i podał prawdę. Prawdziwe nauki. I tutaj często Biblia używa też, mówiąc o mieczu, używa symbolu miecza obosiecznego, czyli takiego naostrzonego z dwóch stron, bo może być miecz jednosieczny, czyli tylko ostry z jednej strony, tak jak na przykład noże są, zazwyczaj mają taką postać, że są tylko ostre z drugiej strony, tak samo i miecz mógłby być taki, a miecz obosieczny jest tutaj ostry z obydwu stron i takie miecze też były w historii używane, i jednosieczne, i dwusieczne. Bóg mówi o prawdzie, o swoich słowach przez naszego Pana, że jest ostra jak miecz, a czyli że Słowo Boże jest ostre jak miecz. A gdy przejdziemy do Żydów, 4 rozdziału 12 i 13 wersetu, to tam przeczytamy o tym, że Słowo Boże jest mieczem obosiecznym. Doprecyzowane tutaj jest jeszcze. No, przeczytajmy sobie te słowa. Żydów, 4 rozdział, wersety 12 i 13. Czytamy tak: bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło przed nim ukryć. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsunięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Słowo Boże jest skuteczne, a nawet bardziej skuteczne niż ostry miecz. Bo tu mam powiedziane, że uczynił moje usta ostrym mieczem, a apostoł Paweł tą myśl posuwa jeszcze dalej. Mówi, że Słowo Boże jest nawet ostrzejsze od ostrego miecza. Tak? Jak tutaj mamy wprost powiedziane w wersecie 12. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Miecz zawsze był ostry. Żołnierze czy rycerze dawnych epok swoje miecze ostrzyli, bo one podczas używania się stępiały. Dlatego były ostrzone, bo tylko ostry miecz potrafił ciąć, zadawać rany. Tępy to się upodobniał do kija, którym można było uderzyć i siniaka nabić komuś, a ostry rozcinał ciało człowieka, gdy ktoś takim mieczem został uderzony, czyli do zabijania bardziej się nadawał taki miecz. Więc Słowo Boże, które przyniósł nasz Pan, jest właśnie takim mieczem, że wcale nie zaprowadza pokoju na świecie, a wręcz pogłębia konflikty. Bo powiedzmy, przed przyjściem naszego Pana też nie było na świecie pokoju. Wojny, walki między ludźmi zawsze były. Od początku dziejów ludzkości był konflikt między ludźmi. Kiedy się zaczęło? No, w pierwszej rodzinie. Kain i Abel. Pierwszy zapisany konflikt. Już dzieci naszych prarodziców, pierwszej pary, już pojawił się konflikt z powodu niedoskonałości człowieka, z powodu jego grzeszności. Ludzie wchodzą w konflikt ze sobą. Jak na początku było niewielu ludzi, tak jak był Kain i Abel, no to jednostki wchodziły w konflikt ze sobą. Gdy później ludzi się rozmnożyło i powstały grupy społeczne, a później po podziale na języki grupy narodowościowe, to zaczęły te grupy wchodzić w konflikt ze sobą, czyli naród z narodem, plemię z plemieniem. Ciągle były walki i niesnaski wszędzie. Każdy wszędzie, i to nie tylko w Europie, to tak samo się działo wśród tych plemion afrykańskich, wśród plemion indiańskich w obu Amerykach, one non-stop wojowały ze sobą. Dlaczego? No bo taka jest cecha niedoskonałego człowieka, że chce panować nad bliźnim. Każdy, komu wydawało się, że jest silniejszy od swoich sąsiadów, starał się ich podporządkować sobie, by mieć niewolników, by złupić ich dobra, by poprawić sobie byt kosztem innego. W taki sposób działa niedoskonały człowiek. Bo widzimy, te wojny i konflikty są po dzień dzisiejszy, chociaż w większości tak zwanego cywilizowanego świata, to wykorzystywanie jednego i przez drugiego istnieje po dzień dzisiejszy. Wciąż się bardzo dobrze miewa, tylko już przybrało inną, moglibyśmy powiedzieć, bardziej cywilizowaną formę, chociaż to słowo cywilizowaną powinno być w cudzysłowie użyte, bo to nie jest cywilizowane. Dzisiaj to jest poprzez wykorzystywanie jednych przez drugi, poprzez takie zorganizowanie społeczeństwa, że jedni na tym korzystają, zarabiając krocie, tymczasem inni mogą czasami ciężko pracować, a ledwo na życie im wystarcza albo i nie, więc to się dzieje po dzień dzisiejszy, ale już bez takiego fizycznego uśmiercania innych i bez brania w taką oczywistą, zwykłą niewolę i tworzenia sobie niewolników z kogoś. W taki sposób to wygląda, więc konflikty i walki były zawsze. Nasz Pan mówi, że On przynosząc miecz pogłębi te konflikty i swary między ludźmi. Dlaczego? Bo pojawi się kolejny powód do tego, by ludzie się ze sobą spierali. Bo powodem tych właśnie konfliktów między ludźmi jest raz to, co o czym mówiłem, a po drugie walka o swoją rację. Już nawet jeżeli komuś nie chodzi o zabicie przeciwnika i ograbienie go z jego dóbr, to chodzi o to, że pokazanie, że ja mam rację w wyznawanych poglądach, a nie ty. Więc nasz Pan przyniósł nowe poglądy, niektórzy je przyjęli, inni się bardzo ostro im sprzeciwiali. To już samo sobie pogłębiało konflikty. A po drugie, sądzę, że jeszcze ważniejszą rzeczą jest to, te dwa ostrza wskazują na dwa aspekty prawdy. Prawda świecka i prawda religijna. Tym posługuje się nasz Pan. Dla niektórych prawda świecka ma większe znaczenie. I tak jak widzimy, ucisk w dzisiejszym świecie jest pogłębiany przez to, że prawda świecka na temat tego, jak naprawdę w tym świecie jest, wychodzi na jaw w coraz większym stopniu i to właśnie powoduje niezadowolenie coraz większe ludzi i to, że ludzie chcą zmienić ten system, próbując wprowadzić sprawiedliwszy. Średnio im to wychodzi, ale wciąż się starają. W końcu będą musieli zrozumieć, że nie ma takiej możliwości, że człowiek niedoskonały, grzeszny nie zaprowadzi sprawiedliwości. Bo jakże sprawiedliwość może zaprowadzić ktoś, kto jest niesprawiedliwy? Teoretycznie niemożliwe nawet jest, bo zmienią się tylko grupy korzystające z tego. Zależnie kto jest u władzy, to jak jest jedna opcja przy władzy, to korzystają wtedy ci na tym. Jak się opcja zmieni, to mogą inni korzystać, albo wciąż ci sami, albo jakaś inna grupa zaczyna na tym korzystać i nigdy nie jest tak i w historii ludzkości upadłej nie było, żeby było sprawiedliwie i dopóki Bóg nie zaprowadzi swojego królestwa na ziemi, sprawiedliwości w tym świecie nie będzie. Więc ta prawda świecka, wychodząca do ludzkości w coraz większym stopniu dzięki właśnie rozwoju technologii, do tego, że informacja jest tak powszechnie dostępna, że trudno jest cokolwiek ukryć, bo jeżeli nawet główne media tego nie podadzą tej informacji, to podadzą jakieś inne. Tutaj niezależne media gdzieś w internecie się pojawi i ciężko będzie to ukryć. Dla innych prawda religijna jest ważniejsza. Poglądy, które na temat religii, na temat Boga, zbawienia jest i są istotniejsze. Więc wracając do naszego słów z 49 rozdziału, wersetu 2. I uczynił moje usta ostrym mieczem. Takim są słowa naszego Pana, bo one mają dokonać podziału wśród ludzkości. I na początku, zaraz po przyjściu naszego Pana, rozpoczął się ten podział na skutek działania słów naszego Pana. Jaki podział? No wtedy, gdy nasz Pan tutaj był, gdy rozpoczęło się żniwo wieku żydowskiego, to rozdzielenie prawdziwych Izraelitów od plew, czyli tylko nominalnych Izraelitów, i dokonały tego słowa naszego Pana, które właśnie wykazywały hipokryzję, zakłamanie tego systemu. I to wywoływało konflikty. I tak zawsze jest. I dlatego słowa naszego Pana wywołują konflikt, bo one obnażają hipokryzję, zakłamanie, niesprawiedliwość panującego systemu. A co robi panujący system, kiedy wykazuje się mu jego zakłamanie, hipokryzję i nieprzestrzeganie sprawiedliwości? No wcale się nie cieszy. Próbuje zwalczyć i wszelkimi dostępnymi sobie sposobami zniszczyć tych, którzy tego dokonują. Tak jak system żydowski nienawidził naszego Pana i dążył do jego uśmiercenia. Po jego śmierci nienawidzili apostołów i tych, którzy przyjmowali nauki przez nich głoszone, próbowali ich zniszczyć, uwięzić, zabić, ukamienować. Pamiętamy, co robił apostoł Paweł przed swoim nawróceniem. Właśnie takiego dzieła niszczenia dokonywał. Jeżeli nie można fizycznie uśmiercić, no to pozbawić wpływu, zdeskredytować, ośmieszyć, zabić symbolicznie kogoś. Tak działa taki system. Co się działo w żniwie wieku Ewangelii, gdy przeniesiemy się do końcówki XIX wieku, gdy pastor Russell zaczął głosić przesłanie, którego przyjścia naszego Pana i podawać prawdy na temat tego świata. Nominalny system kościelny wcale się nie ucieszył. Wszelkimi sposobami próbował zablokować tą działalność, nawet w taki sposób, że w takim wolnym kraju, gdzie niby jest wolność słowa, jakim Stany Zjednoczone były wówczas, publikacje pastora Russella nie mogły być normalnie w księgarniach sprzedawane. Wszelkie inne religijne publikacje, które też zresztą były sprzeczne ze sobą, bo tam różne kościoły protestanckie, czy nawet katolickie propagowały swoje poglądy i te poglądy były odmienne i się sobie przeczyły i nikomu to nie przeszkadzało. Ale publikacje pastora Russella tak bardzo uderzały w ten system, że wszyscy się sprzysięgli przeciwko niemu. Wszyscy protestanci i katolicy by to próbować zablokować. Poszło to w inny sposób. Zostało rozpowszechnione to poselstwo, także dotarło do ludzi. Bo słowa, które przekazuje Bóg poprzez swoje narzędzia, tu jak jesteśmy w żniwie wieku żydowskiego, to tym narzędziem był nasz Pan i apostołowie, troszeczkę później, którzy dołączyli do niego i po zesłaniu Ducha Świętego tę misję kontynuowali po tym, jak nasz Pan odszedł do nieba. W taki sposób te słowa działają, dokonają, prowadzą do rozdzielania jednych od drugich i do konfliktów pomiędzy tymi dwoma grupami, które rzadko kiedy w pokoju pozostają między sobą. I dalej drugi werset rozdziału 49 mówi, że uczynił mnie strzałą gładką. Ostrym mieczem i strzałą gładką. Co reprezentuje strzała gładka? No także prawdę Bożą, bo strzała, tak samo jak miecz, jest narzędziem wojennym. Tak, łuk i strzała, z której jest wystrzeliwana, to też jest narzędzie, którym można zabić przeciwnika. Można go zabić mieczem, można go, tak, strzała się różniła tym tylko, że można było z odległości zabić, bo z mieczem to trzeba było stać obok tego człowieka, by go mieczem sięgnąć. Strzałę można było wypuścić, no nie wiem z ilu, przynajmniej kilkudziesięciu metrów, może nawet kilkuset metrów, to różnie się zmieniało, bo różne łuki o różnej nośności i sile rażenia na przestrzeni wieków było. W każdym razie z odległości można było zabić, więc to jest takie samo narzędzie wojenne, jak i miecz. I ma tam podobną bardzo symbolikę, tylko może podkreślać pewne inne aspekty. I tu mamy powiedziane przez proroka, że uczynił mnie strzałą gładką, czy też jak mówi Biblia Gdańska, wypolerowaną. No co na jedno wychodzi, bo wypolerowana strzała w tamtych czasach, strzały to była metalowa końcówka, takie ostre, coś co właśnie przebijało, plus drewniany kawałek, no dałby pewnie jakąś nazwę odpowiednią, której w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, patyk. To wiem, że to jest niewłaściwa nazwa, bo to jest potoczne słówko, ale tak najprościej można by opisać. Kawałek prostego patyka, cienkiego, z metalową końcówką, tak żeby to wbijało się dobrze w ciało człowieka. I ta strzała, właśnie robiona z tego kawałka drewna, ona musiała być gładka, bo inaczej przy wystrzeliwaniu mogłaby, ocierając się o łuk, te nierówności mogłyby zmienić jej tor lotu i nie poleciałaby dokładnie w tą stronę, którą chciał łucznik. Dlatego strzały były polerowane po to, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, papierem ściernym. Nie wiem, czego wtedy używano w tamtych czasach, bo takiego papieru ściernego, jak dzisiaj mamy, to nie mieli, ale czymś polerowali, żeby ona była gładka, żeby nie było nierówności, żeby ona idealnie leciała. I tutaj to podkreśla, że bo miecz podkreśla, że jest ostry i że tnie i rozdziela. Natomiast strzała gładka podkreśla, że prawda Boża jest bez nierówności, bez nalotów, bez plam, czyli jest czysta, bez błędów, bez ludzkich dodatków i naleciałości. I takimi są słowa naszego Pana wypowiadane i słowa apostołów wypowiadane w imieniu Boga. Ostrym mieczem i gładką strzałą są. Później werset drugi mówi, w cieniu swojej ręki mnie ukrył. Czyli, czy w cieniu swojej ręki mnie ukrył, w swoim kołczanie mnie schował. Dwa elementy mamy tutaj podane. Ręka Boża, no, reprezentuje jego moc, to znany symbol biblijny. Czyli Bóg ukrył go w swojej mocy, w swoim kołczanie schował. No bo jak się z bronią postępuje, no miecz chowa się do pochwy, jak nie jest używany, a strzały są w kołczanie trzymane. Dopóki nie zajdzie potrzeba ich użycia, to się nie wyjmuje ich z tych właśnie ochronnych, przechowawczych urządzeń. Więc dopóki nie zajdzie ich potrzeba użycia, to ich są one schowane. I tak samo Bóg ukrył Jezusa w cieniu swojej ręki, dopóki nie nadeszło wypełnienie czasu, by misja naszego Pana mogła się rozpocząć. Bóg ukrył Jezusa w cieniu swojej ręki, czyli możemy powiedzieć, ukrył swój plan zbawienia, dopóki nie nadszedł czas jego realizacji. Ten plan był ukryty i ludzie nie byli świadomi tego, jaki jest plan zbawienia, no bo Jezus czy plan zbawienia Boga to są wyrażenia tożsame, bo Jezus jest centralnym punktem planu zbawienia Boga. Cały plan zbawienia Boga na nim się opiera, na nim wisi, moglibyśmy powiedzieć potocznym językiem. Jest uzależniony od, był uzależniony od tego, że nasz Pan złoży okup, a później poprowadzi ten plan zbawienia w wieku tysiąclecia, podniesie ludzkość z upadku swojego, więc nasz Pan, czyli cały plan Boży, dopóki nie nadeszło wypełnienie czasu, był ukryty. I chociaż Stary Testament zapowiadał chociażby tutaj poprzez Izajasza 49 rozdział, poprzez obietnice złożone Abrahamowi, plus setki innych miejsc w proroctwach Starego Testamentu, to było tam podane. Ale nikt tego nie rozumiał do czasu wypełnienia się. Raz, że większość ludzi, ludzkości do czasów naszego Pana nie znała tych pism w ogóle, bo przecież poganie nie studiowali proroctw Starego Testamentu, ale sami Żydzi, ich uczeni w piśmie zwłaszcza, którzy no, poświęcali życie studiowaniu tych pism i może znali na pamięć i na wyrywki bardzo wiele jego fragmentów, jak, a może niektórzy nawet całość, nawet oni tego zupełnie nie rozumieli. Nie byli świadomi tego, jaki jest plan Boży, bo nasz Pan był w cieniu ręki Bożej schowany w kołczanie, tak żeby ludzkość nie widziała, nie pojęła. Możemy powiedzieć, nawet prawdziwi Izraelici nie rozumieli planu zbawienia Boga. Przecież mamy opisane, że ewangeliści opisując czasy naszego Pana, to piszą o tym, że Żydzi czekali. Było oczekiwanie na Mesjasza. Wszyscy właśnie żyli w takim przekonaniu i tak to czuli, byli tym podekscytowani, że niebawem pojawi się Mesjasz. No i co się stało, jak przyszedł Mesjasz? No nie rozpoznali go jako Mesjasza, a nawet ci, których nasz Pan wybrał, ci, którzy apostołowie, możemy powiedzieć prawdziwi Izraelici, oni także się spodziewali czegoś innego. Oni tak samo jak i Żydzi spodziewali się, że nasz Pan, że Mesjasz jak przyjdzie, to po to, by wzniecić powstanie przeciwko Rzymowi, że wyzwoli naród izraelski spod panowania Rzymu i może podbije inne narody, tak żeby były ich lennikami, płaciły im tutaj jakieś daniny z tego powodu, ale przynajmniej, że wyzwoli ich i że znowu będą niepodległym narodem z własnym królem i nie będą musieli cesarzowi rzymskiemu płacić podatków. Tego się spodziewali wszyscy, i tylko nominalni Żydzi i także nawet ci prawdziwi Izraelici też tego się spodziewali, bo tylko tyle zrozumieli z pism Starego Testamentu. A przecież w tych pismach Starego Testamentu były zapisane też i inne fragmenty, te, które mówiły o cierpieniu naszego Pana. Przecież był 53 rozdział proroctwa Izajasza dostępny, który mówił o śmierci, odrzuceniu naszego Pana. Tego nie zauważyli, bo mieli inne spodziewania. Bardziej zwrócili uwagę na te fragmenty pism Starego Testamentu, które mówiły o wtórnym przyjściu naszego Pana, którego celem jest właśnie objęcie władzy nad ziemią i przeprowadzenie procesu restytucji, bo o tym też Stary Testament mówi, no te jakoś bardziej zwróciły ich uwagę z tego powodu, że bardziej odpowiadały ich pragnieniom, bo oni wszyscy chcieliby panować, rządzić. Taka jest znowu słabość upadłego człowieka, że chciałby być panem, chciałby być kimś, więc te obietnice, które o tym mówiły, to do nich bardziej przemawiały, a pozostałe były przez nich ignorowane, więc nasz Pan był schowany w kołczanie Bożym do czasu wypełnienia się misji, aż do czasu realizacji Jego misji. Zobaczmy, co na ten temat mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, 4 rozdziale. List do Galatów, 4 rozdział, wersety 4 i 5, gdzie czytamy takie słowa. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. No dopiero, gdy nadeszło wypełnienie czasu, to się stało. Więc misja naszego Pana została zaplanowana przez Boga jeszcze przed stworzeniem człowieka, bo Bóg w swojej wszechwiedzy wiedział, że nasz praojciec Adam upadnie, zanim nasz praojciec został stworzony. Tak jak 1 Piotra, 1 rozdział, wersety 19 i 20 mówią nam o tym, że wykupieniście drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. No tam moglibyśmy powiedzieć też lepsze wersety niż te z Galatów, potwierdzające to, że Jezus, czyli Plan Boży, był w cieniu ręki Bożej skryty, w kołczanie Jahwe był schowany i chociaż był przeznaczony po to, do tego celu, jeszcze przed założeniem świata, to objawione zostało dopiero w ostatnich chwilach, kiedy nasz Pan się pojawił i rozpoczął swoją misję. Dopiero wtedy zostało to objawione, a wcześniej nie było to znane i nikt tego dokładnie nie rozumiał, nie wiedział, w jaki sposób plan Boży będzie realizowany, pomimo zapowiedzi różnych miejsc w pismach Starego Testamentu. Więc taką prawdę głosił nasz Pan. Możemy powiedzieć, że podrzędnie także członkowie malutkiego statka, czyli ci, którzy apostołowie i ci, którzy od nich przyjęli te nauki i je głosili, także, to także możemy o nich powiedzieć, że ich słowa stały się jak ostry miecz i jak gładka strzała, czyli wysoce skuteczne w bronieniu prawdy i w niszczeniu błędów. Że tak jest, że tak miało być, to mamy słowa naszego Pana z Ewangelii potwierdzające to. Zobaczmy do Ewangelii Łukasza, 21 rozdziału, wersety od 12 do 15. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, wersety od 12 do 15. Przy Łukasza 21 od 12 do 15. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swoje ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, aby nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. Ta obietnica dania tej mądrości, której nie będą w stanie się oprzeć, ani odeprzeć wszyscy przeciwnicy ludu Bożego w wieku Ewangelii. Tak nasz Pan zapowiedział, więc możemy równie dobrze powiedzieć, że ich usta także uczynił ostrym mieczem i strzałą gładką, rażącą tak, że przeciwnicy nie mieli obrony przed nimi. I oni, jako klasa, także zostali ukryci przez Boga aż do czasu rozpoczęcia ich misji. Tak jak nasz Pan w Planie Bożym był ukryty, tak samo klasa Kościoła była ukryta, bo nikt wcześniej nie miał najmniejszego pojęcia o tym, że Chrystus to nie jednostka, ale klasa. To, co my nazywamy Chrystus, głowa i ciało. Nasz Pan Jezus jako głowa, członkowie maluczkiego statka, te 144 tysiące, o których mówi Księga Objawienia w 7 rozdziale, że oni są właśnie też częścią tego Chrystusa, są ciałem naszego Pana, że Chrystus to nie jednostka, ale klasa. To jest ta ukryta tajemnica z Kolosan 1,26. Zobaczmy do Kolosan 1,26, co mówi nam tutaj apostoł na ten temat. Kolosan 1,26 mówi nam tak: tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. I idźmy dalej do 27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Czyli raz jedno tą tajemnicą było, że Chrystus nie będzie jednostką, a drugą tajemnicą w tym było to, że ten Chrystus, Zbawiciel, będzie się składał nie tylko z cielesnych Izraelitów, ale także i z pogan, że tam także jest wielkie bogactwo chwały, bo gdzie indziej apostoł Paweł pisze, że nie ma różnicy między Żydem a poganinem. Jeżeli ktoś jest Chrystusowy, wyznaje Chrystusa, to jest dziedzicem obietnic abrahamowych, pomimo tego, że nie jest cielesnym potomkiem Abrahama, ale jest duchowym potomkiem Abrahama, a to dla Boga jest ważniejsze. Nie żeby mieć tam geny Abrahama, te literalne, tylko żeby mieć taką wiarę, jak miał Abraham, który jest właśnie wielkim przykładem wiary, mężem pełnym wiary, który wykonywał polecenia Boga, gdzie Bóg mu kazał iść, to szedł. porzucał całe, wywracał swoje całe życie do góry nogami na polecenie Boga. Wyjdź tu, zamieszkaj tam i wszystko to robił. A znamy to, co nam opisuje 22 rozdział 1 Mojżeszowy. Bóg kazał mu ofiarować swojego syna. Abraham także był w stanie to zrobić. Był tak wielkim mężem wiary, dlatego nazywany jest nawet ojcem wiary. Pierwszym w historii zapisanym, bo to wiadomo, wierzących było więcej i Abel był mężem wiary, ale tym takim wielkim przykładem wiary jest w Biblii Abraham, podawany jako ten ojciec wiary. Gdybyśmy zobaczyli, że jeszcze do Galatów, trzeciego rozdziału, na poparcie tego, co przed chwilą mówiłem, Galatów, trzeci rozdział, wersety 16 i 29. Galatów, trzeci rozdział, werset 16 przeczytam. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. Potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus. Chrystus jest tym obiecanym potomkiem, który ma błogosławić świat. Tak mówi w wersecie 16, trzeciego rozdziału do Galacjan apostoł Paweł. Jeden jest ten potomek. To potomstwo to jest Chrystus, o którym Bóg powiedział Abrahamowi, że będą w Tobie błogosławione wszystkie narody ziemi, to właśnie przez Chrystusa. Więc jest jeden. Można by tak mniemać, że jest tylko jeden. To jest werset 16. Ale jak pójdziemy kilkanaście wersetów dalej, to w tym samym trzecim rozdziale ten sam apostoł Paweł pisze w wersecie 29. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I to, że w taki sposób można odziedziczyć obietnice dane Abrahamowi, stając się Chrystusowym, bo ponieważ Chrystus jest potomkiem Abrahama, poprzez wiarę możecie się podpiąć pod Chrystusa i stajecie się dziedzicami obietnic Abrahamowych. Stajecie się tym jego potomstwem, które ma błogosławić cały świat. A w wersecie poprzedzającym 28 apostoł Paweł dodaje, że w tym potomstwie nie masz Żyda ani Greka, czyli poganina. Nie masz Żyda, nie masz Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Tego też nikt wcześniej nie rozumiał. Zostało dopiero objawione, kiedy nastała pełnia czasu wraz z przyjściem naszego Pana. Zostało objawione to, że to potomstwo, które będzie błogosławiło świat, to przede wszystkim jest potomstwo duchowe. To są ci, którzy mają wiarę Abrahama, a w klasie Kościoła tylko część, i to mniejsza część, będzie literalnymi potomkami Abrahama. Większość nie jest cielesnymi potomkami Abrahama, tylko pochodzą z narodów nieżydowskich, czyli pogańskich, bo jak Biblia mówi poganin, to ma na myśli nie Żyd. Tak, według tej nomenklatury Starego Testamentu, to my też jesteśmy poganami, bo nie jesteśmy cielesnymi Żydami. I to było też tajemnicą, że to właśnie to potomstwo takie będzie, bo Żydzi myśleli, że właśnie nasz Pan we swoim pierwszym przyjściu przyszedł po to, by wyzwolić ich spod panowania Rzymu i ustanowić jako główny naród nad całym światem, który będzie rządził całym światem i obdarzał błogosławieństwami cały świat, sam będąc wywyższony ponad wszystkie te narody, a to tymczasem tym, który błogosławi, jest Chrystus. I to także było tajemnicą, która była zakryta, która była nieznana wcześniej, aż dopiero wtedy przyszło wypełnienie czasu. Dlatego też, jak mówi werset drugi, uczynił moje usta ostrym mieczem, uczynił mnie strzałą gładką, to jeszcze w cieniu swojej ręki mnie ukrył, swoim kołczaniem mnie schował, aż do czasu, kiedy trzeba było użyć. Więc udało nam się umówić werset pierwszy i drugi w dzisiejszym wykładzie. Będę chciał kontynuować te myśli w przyszłości, a z wysłuchania tych myśli życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego.